Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. To już 16 odcinek audycji Zmieniaj Świat. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Czuryło, założyciel fundacji Polish Preppers Network, jeden z pierwszych preppersów w Europie, podróżnik, płetwonurek, myśliwy, łowca podwodny, człowiek lasu oraz zwolennik powrotu na łono natury, ale także trener i edukator, mieszkający z żoną i dziećmi na Warmii w niewielkiej społeczności prepperów. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj nasza rozmowa będzie toczyła się wokół tematu przetrwania. Zacznijmy jednak od definicji. Kim jest prepper? Z angielska kojarzy mi się z człowiekiem przygotowanym. Czy słusznie?
Jak najbardziej tak. Jest nawet taka lekko ironiczna definicja tego, kim są preppersi. Otóż brzmi ona, że są to ludzie, którym zanim zachce się pić, już kopią studnie i lubią wybiegać parę kroków do przodu przed ewentualnymi sytuacjami, które innych na ogół zaskakują.
To ja zapytam tak przewrotnie. Czy zatem można przygotować się na każdą sytuację, niebezpieczeństwo, kataklizm? I co wchodziłoby w zakres takich podstawowych przygotowań? Pytam w kontekście ekwipunku, bo o tym myślimy często, jak takie sytuacje się wydarzają, ale także umiejętności czy cech.
Myślę, że z biegiem czasu i z nabytym doświadczeniem staje się absolutnie zwolennikiem minimalizmu, jeżeli chodzi o sprzęt. Absolutnie jestem przekonany, że lepiej umieć, wiedzieć, niż mieć. Bardzo często okazuje się, że ten zebrany szpej, te wszystkie atrybuty, które często kojarzą się z survivalem, z przetrwaniem, bushcraftingiem, czy z całą plejadą różnych nazw, które towarzyszą ludziom, którzy na co dzień korzystają z dóbr natury, to absolutnie im bardziej ograniczymy zasoby wszelkich przedmiotów, które nas otaczają, tym będziemy swobodniejsi, bardziej kreatywni też, bo przecież tak naprawdę to, co piękne w tym kontakcie z naturą, że staramy sobie, że umiemy, że potrafimy, że wchodzimy w pewną symbiozę z tą naturą, że umiemy sobie tam poradzić i odnaleźć się, tak? I niekoniecznie pomogą nam w tym różne urządzenia. One są elementami, które mogą dać nam pewien komfort. Czasem wydaje się, że jakieś elementy są nie do zastąpienia, ale bardzo szybko potrzeba jest matką wynalazków, prawda? I tutaj bardzo szybko okazuje się, że potrafimy coś zaradzić, coś wykombinować, coś stworzyć takiego, co nam zastąpi rzecz nie do zastąpienia.
Czy jednak ta cecha charakteru i umiejętność odnalezienia się w sytuacji bardziej
absolutnie
niż...
Absolutnie tak. Czuję, że ta moja wypowiedź nie jest w stanie odpowiedzieć na tak szerokie pytanie i w zasadzie rzuciłem taki sygnał, że lepiej wiedzieć. Zatem w tej pierwszej części, kiedy zapytałeś mnie, czy można się na wszystkie sytuacje krytyczne przygotować. Otóż i tak, i nie, bo w sensie mentalnym, psychicznym możemy się przygotować. Jeżeli będziemy świadomi tego, że wszystko, co nas otacza, nie jest jakimś konstansem i stałą rzeczą, że to ulega różnym zmianom pod wpływem, nie wiem, chociażby zmian cywilizacyjnych, czy politycznych, czy gospodarczych. I nasz umysł będzie przygotowany na to, żeby psychicznie poradzić sobie z taką sytuacją, to zapewne będzie to bardzo istotny i znaczący element w naszym przygotowaniu do jakiejkolwiek sytuacji krytycznej. Żyjąc tu w Polsce, w określonej strefie geograficznej, możemy oczywiście spróbować wytypować sobie jakieś sytuacje, które mogą wydarzyć się i mogą być krytyczne dla nas. Tak? Wiadomo, że chociażby ostatnia powódź, trudno raczej spodziewać się na przykład trzęsienia ziemi, czy być może tsunami. Ale wiatry, deszcze, coraz większe natężenie tych wiatrów, które już chociażby w ostatnich dwóch dekadach można zaobserwować, że to już jest zjawisko mocno nasilające się, które zaczyna nam towarzyszyć. No pandemia, te wszystkie różne dziwne rzeczy, które mogą być związane chociażby z obawą taką naszą bardzo atawistyczną, przed lękiem przed wojną. Bo jak się okazuje, tego boimy się my w Polsce, my Polacy najbardziej. Boimy się konfliktów wojennych. To zapewne jest wynik jakichś naszych doświadczeń, naszej historii. Ale też oznacza to, to doświadczenie i ta wiedza i ta pamięć historyczna, że my Polacy mamy okrutnie dużą dawkę zaradności życiowej, mimo wszystko. Myślę, że zawsze słynęliśmy z tego, że Polak zawsze zaradził coś na trudną sytuację, że zawsze coś, niesłusznie niektórzy nazywają to, wykombinował, ale Polak zawsze potrafił wszystko naprawić, wszystko zakonserwować, wszystko zrobić, tak? Wydestylować, wywędzić, nie wiem, zakonserwować, naprawić kawałkiem drutu czy blachy, stworzyć sobie prowizoryczne narzędzia. I to była przeogromna cecha, która, myślę, w dużej mierze historycznie nadal nam towarzyszy. Ona jeszcze jest w naszych zasobach, jest do sięgnięcia, bo przecież babcie, dziadkowie, te starsze pokolenia, one są przesiąknięte wręcz taką wiedzą i takimi, rzekłbym, nawet manierami, bo przecież przychodząc do babci i otwierając jej kredens w kuchni, łatwo było zobaczyć, że u babci był zawsze ten dodatkowy kilogram cukru, butelka oleju, sól, gdzieś słoiki ze smalcem, czasem zrobione suchary jakieś, czy grzanki, takie na czarną godzinę.
I... Ja myślę, że to nie tylko babcie, bo ja już to obserwuję w pokoleniu nawet moich rodziców. Ja zawsze wiem, że kiedy pójdę do teściowej albo do mojej mamy, to pewnie 3 miesiące byśmy mogli wytrzymać na tych zasobach, które mam w domu.
Tak, to jest rykoszet tych babcinnych i prababcinnych przyzwyczajeń i zwyczajów, prawda? Bo przecież od ostatniej wojny raptem minęło 80 lat, czyli możemy mówić, że tych pokoleń dorosłych to mamy raptem z 3, które po tej wojnie gdzieś tam się osiągnęły jakiś status już takiej poważnej dorosłości i nie zdołały się zatrzeć na szczęście niektóre przyzwyczajenia, a szczególnie te cenne. Natomiast zupełnie gorzej już to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież.
Tak, zdecydowanie, i wrócimy do tego za chwilę.